z biznesu do słuchania.
12 lat temu podczas festiwalu Open Air moja żona, płacąc za jakiś napój w barze, przyłożyła do terminala telefon. I nic. Barman spojrzał zdziwiony, a towarzystwo za nami zaczęło chichotać. Ot, blondynka płaci telefon. To nie ten, powiedziała żona, wyciągnęła komórkę, która miała wgraną kartę bankową na kartę SIM i zapłaciła zbliżeniowo. Opad szczęki był duży. Od tamtego czasu mobilne płatności zbliżeniowe stały się czymś oczywistym. Pytanie, przy pomocy jakich nośników będziemy płacić w przyszłości? Zapraszam na rozmowę z moim pierwszym gościem. Aleksander Naganowski, dyrektor do spraw rozwoju usług cyfrowych w Mastercard Polska.
Dzień dobry.
Człowiek, który zajmuje się nowymi płatnościami, płatnościami zdalnymi, płatnościami mobilnymi i innymi usługami typu cyber security, czyli idealny rozmówca w temacie, jak będą wyglądały płatności w przyszłości. Raptem kilka lat temu Jack Ma na jednej z konferencji pokazał takie rozwiązanie polegające na tym, że dokonał płatności poprzez zrobienie sobie samemu selfie i wtedy było to wielkie wow, super innowacja. Teraz można właściwie zapłacić mrugnięciem oka. Co nowego dzieje się teraz w sektorze płatności, jeśli chodzi o rozwiązania płatnicze?
No, powiedziałeś o tym przypadku zrobienia płatności takiej odizolowanej. Ona była w powietrzu, ale tak naprawdę my nie płacimy w powietrzu, płacimy dlatego, że coś kupujemy, za coś płacimy, czy to za jakąś usługę, czy za jakiś produkt. I jeżeli popatrzymy na ewolucję tego, co i jak kupujemy, no to na pewno jeden z takich ważniejszych trendów, a jest ich kilka, to, że coraz częściej kupujemy coś w abonamencie. Mamy abonament nie tylko na usługę, ale też na produkty, czyli zamiast kupować samochód, możemy go mieć na minuty. Zamiast kupować płyty CD, mamy dostęp do streamingu, który jest rozliczany w tle w formie abonamentu. No więc tego typu płatności, one de facto odbywają się kompletnie bez naszego udziału.
No właśnie, do tej pory często było tak, szczególnie w ostatnich latach, że to płatności wyznaczały pewne trendy. To, co mówisz, świadczy o tym, że płatności będą się wpisywały po prostu w trendy i będą się do nich dostosowywać?
Ja myślę, że to się zazębia, bo to, że można zrealizować jakąś formę płatności, umożliwia nowe sposoby realizacji samego zakupu, a ponieważ sposoby zakupu mają być coraz nowsze, coraz wygodniejsze, no to płatności muszą się do tego dostosowywać. I mamy kilka warstw. Jedna warstwa to jest to, czy w ogóle można zrobić płatność w danym scenariuszu. Czyli na przykład tutaj wspomnieliśmy o tym rozliczaniu w tle. Wszyscy się przyzwyczailiśmy do tego, że możemy zarejestrować gdzieś kartę i można z niej rozliczyć abonament. No ale teraz, żeby to było bezpieczne i żeby to było w pełni zgodne z wolą użytkownika, to jest tam ileś zabezpieczeń, ileś elementów, które powodują, że to rzeczywiście jest akceptowalne. Czyli z jednej strony tylko niektóre rodzaje transakcji, rzeczywiście takie, które rzeczywiście rozpoznajemy jako abonament uznanego merchanta, będą mogły być rozliczone. Nie można obciążyć mojej karty tak po prostu w tle, udając, że to jest abonament. Więc zawsze pierwsza taka transakcja jest uwierzytelniona, zawsze klient świadomie musi wybrać ten sposób rozliczania. W jaki sposób uwierzytelniamy tego typu transakcje, czy w ogóle w jaki sposób rejestrujemy się? Z wykorzystaniem silnego uwierzytelnienia. Jesteśmy w Europie, obowiązują nas regulacje związane z silnym uwierzytelnianiem transakcji, bo chcemy, żeby klient zawsze miał pewność, co się dzieje. I to silne uwierzytelnienie to jest pewna nowość. Niekoniecznie musi się odbywać w kanale, w tym, którym ja kupuję. Szczególnie jeżeli to robię w jakimś takim momencie, kiedy niekoniecznie jest mi łatwo cokolwiek robić dodatkowo, czyli na przykład jadę samochodem i chcę zapłacić za autostradę. Dlatego to uwierzytelnienie będzie się wykonywało w kanale, który ja znam, który jest dla mnie wiarygodny, czyli w kanale tej instytucji, która trzyma moje pieniądze, która wydała mi kartę. Czyli najczęściej w banku. Kanał bankowy, czyli u nas aplikacja mobilna bankowa, może za chwilę będzie na różnych urządzeniach, które nosimy, ale w każdym razie ten kanał, który ja znam, będzie mi pozwalał uwierzytelnić transakcję z wykorzystaniem najczęściej nie hasła, nie kodu, tylko po prostu mnie, czyli mojej cechy. Albo będzie to moja twarz, albo moje oko, albo odcisk palca, albo wręcz moje zachowanie. Czyli tak długo,
zachowanie
kiedy ja się...
w trakcie dokonywania transakcji, czyli używania na przykład telefonu, tak?
Właśnie, to znaczy telefon jest bardzo dobrym przykładem, bardzo dobrym medium. My go trzymamy, my go ruszamy, bo samo trzymanie i forma, z jaką trzymamy ręką telefon, już jest jakąś informacją. To, jak mocno naciskamy ekran w momencie, kiedy wpisujemy litery. Czy się mylimy, czy się nie mylimy, podając różne informacje. Jak szybko to robimy. To wszystko są takie cechy, które są bardzo właściwe danemu użytkownikowi. Bardzo dobrze rozróżniają ludzi. Wobec tego, jeżeli logujesz się do jakiegoś serwisu i mówisz, że to ty, no ja mogę wierzyć, że to ty, bo podałeś jakieś tam hasło, albo po prostu podałeś swój e-mail, czy jakkolwiek uruchomiłeś aplikację, która już ciebie zna. To ja mogę sprawdzić, czy w ciągu tego użytkowania aplikacji mojej zachowujesz się normalnie, czy się zachowujesz, zaczynasz zachowywać dziwnie. Co to znaczy, że się zachowujesz dziwnie? No możliwe, że po prostu jesteś bardzo zmęczony albo chory. Wtedy wystarczy, że wyślę ci jednak SMS-a uwierzytelniającego albo poproszę cię o dodatkowe hasło i wszystko będzie przebiegało dalej płynnie. Ale może jest tak, że po prostu zostawiłeś telefon w restauracji i kto inny się do niego dobrał, no i właśnie robi zakupy na Allegro.
Ale zobacz, cały czas mówisz teraz o płatnościach jako technologii i usłudze. I ztechnologizowanie płatności sprawiło, że straciły one atrybut fizyczności, a to było, wydaje mi się, dosyć jednak ważne z punktu widzenia konsumenta, ponieważ posiadanie plika banknotów i wyciągnięcie go w jakimś punkcie usługowym czy w restauracji podnosi prestiż w przypadku wielu osób. To z kolei przekłada się na przykład na chęć ostatnio na przykład zauważoną w rewolucie posiadania karty metalowej, coś tak, co tak, wydawać tak, by się tak, mogło jest totalnie już przestarzałym nośnikiem. Jak ta zmiana właśnie sposób obsługi płatności wpłynie na postrzeganie i pieniądza, ale też i wpasowanie się organizacji płatniczych, instytucji finansowych, wykorzystywanie tego, o czym wspomniałem, czyli że mam pieniądze i nimi płacę.
Nie zawaham się ich użyć.
Nie zawaham się ich użyć, a w tym momencie okaże się, że samochód jest w stanie za mnie zapłacić, wjeżdżając na parking albo ładując baterię.
Masz rację, to jest kilka bardzo ważnych elementów. Jeden, o którym wspomniałeś, to jest to doświadczenie klienta. Są momenty, kiedy ja nie chcę żadnego mieć doświadczenia płatniczego, po prostu ma się samo rozliczyć,
tak jak
zawsze.
Kiedy płaci się rachunek jakiś.
No na przykład, tak. No niech się rachunek sam rozlicza, ja muszę zarządzić pieniędzmi. Ale są przypadki, kiedy ja rzeczywiście chcę zapłacić. Jak już kupuję ten samochód, to też jest moment, kiedy ja płacę i chcę, żeby to przebiegło bezpiecznie, ale też żeby się rzeczywiście udało, żebym nie miał transakcji odrzuconej i tak dalej. Więc oczywiście wtedy wykorzystujemy jakieś nośniki fizyczne. Czy to będzie karta metalowa? Rzeczywiście to są super elementy takie, które są odbierane jako część prestiżu, jako taki troszeczkę może
element
nostalgiczny, ale
na
trochę,
przykład, prawda?
No właśnie, troszeczkę taki lifestyle. No wiadomo, tak. że no mamy meble w domu też nie wszyscy dokładnie takie same, tylko każdy wybiera, jakie nam się podobają. Dlatego ja przypuszczam, że karty jako karty fizyczne, one nie wyginą tak szybko, ale będą bardziej takim obiektem właśnie stylu życia, czy takim obiektem, powiedzmy, no, takiej sztuki użytkowej, a niekoniecznie czymś konkretnie, koniecznie niezbędnym. Więc będziemy realizować bardzo wiele transakcji bardzo różnymi kanałami i częściowo na pewno urządzeniami fizycznymi, czyli czy to telefonem, czy nie, pierścionkiem, czy innym zegarkiem, a czasami będziemy chcieli wyjąć kartę, będziemy ją mieli na jakieś specjalne okazje, albo będzie grupa użytkowników, którzy po prostu będą mieli poczucie, że to jest fajne płacić kartą, zbliżyć metalową kartę.
A kiedy nastąpi z kolei moment, kiedy zupełnie nie będziemy myśleć o dokonywaniu płatności, ponieważ sztuczna inteligencja, przysłowiowa Alexa, będzie płaciła za nas rachunki za dostęp do internetu, kablówkę,
no właśnie,
za prąd, a wszystkie inne płatności codzienne będą też ogarniane przez sztuczną inteligencję, ponieważ będzie wiedziała, co i za co zapłacić i jeszcze nam powie, czy na przypadkiem nie przepłacamy za coś.
No właśnie, to jest drugi element tego, co już poruszyłeś, czyli teraz w takim razie, jak już częściowo to się dzieje z moim udziałem, częściowo bez mojego udziału, to jak tym wszystkim mam zarządzić? I to na pewno będzie bardzo ważna cecha rozwoju usług finansowych i płatniczych w najbliższym czasie, ponieważ jest wiele kanałów, wiele urządzeń i to już nie jest tak, że ja po prostu pilnuję tylko i wyłącznie, gdzie wyjąłem kartę, bo ona się czasami sama jak gdyby wyjmuje, tak jak mówisz, więc bardzo wiele rozwiązań, łącznie ze sztuczną inteligencją, czyli jakby możliwością uczenia maszynowego mojego normalnego zwyczaju płatniczego i potem wykrywania, kiedy coś dziwnego się dzieje albo coś, co odbiega od najlepszego scenariusza, te rozwiązania będą niezwykle ważne, żeby mi pomóc zarządzić moimi płatnościami. Czyli na przykład, czy nie płacę gdzieś za dużo, czy nie zapomniałem o jakiejś płatności, czy jakaś płatność nie jest za coś, z czego już chyba nie korzystam. Im więcej wiedzy będzie miał taki algorytm czy takie rozwiązanie o mnie i o moich zwyczajach, tym sensowniej będę mógł razem w całości zarządzać tymi wszystkimi moimi wydatkami, no i oznacza to też płatnościami.
Jeśli chodzi o płatności, to nad czym obecnie pracujecie w Mastercardzie? Bo raptem 12 lat temu w Polsce była premiera karty zbliżeniowej i to było coś absolutnie nowego, a teraz jesteśmy w jakimś zupełnie innym wymiarze, no więc właśnie w jakim?
Tak, no już nie dziwią nas żadne fizyczne przedmioty, którymi można płacić. Czyli mamy pierścionki, zegarki, telefony, wszystkie te urządzenia
lodówka.
Mogą płacić. Lodówka, czyli jak gdyby dalej, to są już te płatności, które z lodówką rzadko idziesz do terminala, więc lodówka sama po prostu będzie kupowała. Czyli drugi scenariusz to są te wszystkie przypadki, kiedy my chcemy, żeby płatność bezpiecznie, ale też w zasadzie bez udziału klienta mogła się dokonać tam, gdzie klient na to wcześniej wyraził zgodę. To jest druga taka kategoria. No ale równolegle do tych dwóch kategorii idą wszystkie możliwe zabezpieczenia. Czyli im więcej mam dziwnych urządzeń, którymi płacę, im bardziej one są wszędzie gdzieś tam na mnie, ja je po prostu noszę i mam je przy sobie, to też bardziej wzrasta znaczenie usług związanych z bezpieczeństwem, z monitorowaniem nadużyć, no też z obroną przed nadużyciami takimi, powiedzmy, globalnymi, bo też trzeba pamiętać, że technologia, której my używamy, ona też służy tym, którzy próbują się włamać na nasze konta.
Czyli
i nasze
kwestia nośnika już jest trochę trywialna w tym momencie, prawda?
Jeżeli jest dobrze zabezpieczony.
A właśnie bezpieczeństwo, tak, rozumiem, że jest na pierwszym miejscu, tak?
No tak, to zawsze. To dopiero dzięki bardzo zaawansowanej technologii, która pozwala na to, że płatność się da zrobić, ale ona też jest bezpieczna, możemy w różnych takich prostych urządzeniach umieszczać nośniki płatnicze. Wcześniej nie było to możliwe, żeby być pewnym, że też mamy bezpieczeństwo.
Bardzo dziękuję. Aleksander Naganowski, dyrektor do spraw rozwoju usług cyfrowych w Mastercard Polska. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.